Aleluja, chwała Panu. Jestem wdzięczny Bogu za ten czas uwielbienia. Zawsze to podkreślam, bo to jest bardzo szczególna część każdego nabożeństwa, każdej społeczności dzieci Bożych, kiedy możemy przed Panem stać z otwartymi naszymi nie tylko ustami, ale i sercami i śpiewać Mu na chwałę i pieśnią, i śpiewem, i muzyką Go wielbić, oddawać Mu cześć, bo On jedynie jest tego godzien. A On się wtedy do nas zbliża, a On wtedy nas dotyka. On wtedy chce nas błogosławić. On wtedy wypełnia nasze serca radością, pokojem, miłością. On wtedy dotyka i leczy także naszych ciał, leczy naszych dusz. Nie wiem, czy tego doświadczaliście, czy to przeżywacie, ale ja tego doświadczam i dlatego tak cenię sobie ten czas uwielbienia. Cieszę się szczególnie z jednej pieśni, która była tutaj śpiewana. Pan dobry jest. Pan dobry jest. Skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest. I On jest rzeczywiście dobry dla nas. I On ma dla nas dobre rzeczy. On z miłości do nas uczynił tak wiele. On poszedł na krzyż. On oddał swoje życie. On zmartwychwstał, żeby dać nam nowe życie. I On poszedł do Ojca, aby przygotować dla nas miejsce. Czyż to nie wspaniałe, kochani? Czyż to nie wspaniała perspektywa? Pan dobry jest. Chociaż może nie wiemy, co nas czeka. Może praktycznie tak trzeba by powiedzieć, żyjemy dniem dzisiejszym, bo to jest dzień, który dał nam Pan. I tym dniem powinniśmy się weselić i radować, jak nam mówi jedna pieśń. Bo jutro nie wiemy, co jest przed nami, nie wiem, co nas czeka za tydzień, za miesiąc, ale jako dzieci Boże możemy patrzeć z ufnością na to, co przed nami, bo wiemy, dokąd zdążamy, bo mamy świadomość tego, co jest naszym celem. Amen? Ale też wierzę w to mocno, doświadczamy tego, że z nami kroczy nasz Pan Jezus Chrystus. Że to On nam towarzyszy w tej drodze życia. I to jest najpiękniejsze. Przeświadczenie i wiara w to, że Jezus jest ze mną. Że On trzyma moją dłoń w swojej dłoni. Że Jego Duch Święty jest tym, który mnie wzmacnia i pociesza. Wiecie, drodzy, chciałbym dziś mówić o tym, że Bóg jest dobry i że On jest tym, który nas zaopatruje, tym, który się o nas troszczy, tym, który nas karmi, tym duchowym, Bożym, wspaniałym pokarmem, daje posilenie. Ja wiem, myślę, że nie odkrywam tu przed wami Ameryki, z pewnością też to wiecie, że to nie nasza zasługa, że to nie nasz wysiłek może sprawić, ale że to sam Bóg w cudowny swój sposób się o nas troszczy. Wierzycie, że tak może być? Że to jest możliwe? Chwała Panu. Chciałbym, żebyśmy przypatrzyli się narodowi izraelskiemu, który wędrował, jak pamiętacie, przez pustynię. I też myślę, że pamiętamy wszyscy, że z różnych powodów, ale tym najważniejszym, najpoważniejszym była niestety ich niewiara. Ta wędrówka trwała 40 lat. Nie wiem, czy ktoś z nas był na pustyni. Ja nie byłem, nie licząc pustyni Błędowskiej, przez którą kiedyś tam przejeżdżałem, ale myślę, że nie pomylę się, kiedy powiem, że bez żywności, a zwłaszcza bez wody, można tam przetrwać kilka dni, w najlepszym razie tydzień. A oni, naród izraelski, chodzili po tym pustynnym obszarze i funkcjonowali całkiem dobrze, moglibyśmy powiedzieć, w tych warunkach przez 40 lat. Jak to się mogło udać, kochani? Jak to było możliwe, że przetrwali? Kto był tym, który ich zaopatrywał? Czytając Biblię, drodzy, dowiadujemy się, że był to sam wszechmogący Bóg. Otwórzmy drugą Księgę Mojżeszową, 16 rozdział i przeczytajmy dłuższy fragment. Druga Księga Mojżeszowa, 16 rozdział i wersety od 4 do 22. Na to rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Lecz gdy 6 dnia przygotują, to wtedy to, co przyniosą, będzie podwójną ilością tego, co zbierają codziennie. I rzekli Mojżesz i Aaron do wszystkich synów izraelskich: wieczorem poznacie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę pańską, gdy usłyszy szemranie wasze przeciwko Panu. A my czym jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? I rzekł Mojżesz dalej: gdy Pan da wam wieczorem mięso do jedzenia, a rano chleb do nasycenia się, bo Pan usłyszał szemranie wasze, które podnosiliście przeciwko niemu, to czym my jesteśmy? Szemranie wasze zwraca się nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. Potem rzekł Mojżesz do Aarona: mów do całego zboru synów izraelskich, zbliżcie się do Pana, bo usłyszał szemranie wasze. I stało się, gdy jeszcze Aaron przemawiał do całego zboru synów izraelskich, zwrócili się ku pustyni, a oto ukazała się chwała pańska w obłoku. I rzekł Pan do Mojżesza: usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli, synowie izraelscy mówili jeden do drugiego: co to jest? Bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto co rozkazał Pan: zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich: niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, topniało to. Widzimy, kochani, sytuację, w której w pewnym momencie znajduje się naród izraelski, który wyszedł z Egiptu w cudowny sposób, ponadnaturalny, przeszedł przez Morze Czerwone. Cieszyli się, radowali się, że zostali uwolnieni, że już nie muszą być pod pręgierzem tego okropnego faraona, który ich gnębił, który ich zmuszał do nadludzkiego wysiłku. Wszystko to widzieli. Widzieli, jak te wojska, które ich goniły, wojska egipskie, zniknęły w głębinach tego Morza Czerwonego. Ale rozpoczęła się wędrówka. Rozpoczął się pierwszy, drugi, kolejny szary dzień. I w pewnym momencie zabrakło zapasów, zabrakło tego czosnku, do którego tak tęsknili tam w Egipcie. Zabrakło innych przypraw i zaczęło się szemranie. I Pan to usłyszał. Pan nie tylko, kochani, słyszy nasze modlitwy, On słyszy także szemrania. Tylko to nie jest Mu miłe. To nie sprawia Mu przyjemności. Bo wtedy wychodzi na jaw nasza niewiara. Wychodzi na jaw to, że tak do końca Bogu nie ufamy. Wiecie, drodzy, tak jak powiedziałem i jak mogliśmy w tym fragmencie przeczytać, sam Bóg zaczął ich zaopatrywać. I to zaopatrzenie, zaopatrywanie odbywało się w sposób niezwykły. Nikt z ludzi nie mógł tego wymyśleć, wypracować, ani nawet wytłumaczyć tego zjawiska. To było coś, czego oni dotychczas nie doświadczyli, nie znali, nie wiedzieli nawet, jak to nazwać. To było zaopatrzenie, chleb. Cudowny chleb, Boży chleb, jak czytaliśmy z nieba. I w tym czwartym wersecie o tym czytaliśmy, kiedy to Bóg mówi do Mojżesza: ja spuszczę wam chleb, mój cudowny chleb z nieba. I pojawi się on na ziemi, jak się pojawia deszcz. I tak się stało. Izraelici obudzili się rano, zobaczyli, że wokół nich, wokół obozu, ziemię pokrywa coś jakby rosa. A gdy ta rosa się podniosła, zobaczyli małe ziarenka, które odtąd stanowiły, czy stanowić miały ich pokarm. To właśnie od ich zapytania, jak czytaliśmy w tym 15 wersecie tego fragmentu, co to jest? Po hebrajsku manu wzięła swoją nazwę manna. A więc po pierwsze i najważniejsze, kochani, był to niekwestionowany Boży cud. Nikt z ludzi nie przyczynił się do tego, nikt nie miał na to wpływu. Niezależnie, wiecie, czy się znajdowali w górach, czy szli dolinami, czy byli gdzieś na nizinie. Sytuacja powtarzała się każdego ranka. Kiedy się obudzili, pokarm już na nich czekał. Po drugie, kochani, to Boże zaopatrzenie, ten pokarm pojawiał się we właściwym czasie. I w wersecie 6 i 7 czytamy, że Bóg wieczorem dawał im przepiórki, zaopatrywał ich w mięso, a rano zsyłał im chleb. Niesamowite, kochani, z jaką precyzją działa Bóg. On się nie spóźnia, on nie zapomina danej obietnicy. On się nie zagapił któregoś dnia. Nie musieli wołać, wyczekiwać. On jest wierny swojemu słowu. Psalm 145, werset 15 powiada tak, psalmista: oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. We właściwym czasie, kochani. To jest niesamowite. To jest właśnie Bóg. Tak działa Bóg. Wszystko dzieje się we właściwym czasie. Nie wtedy, gdy Bóg ma dobry humor. Nie wtedy, gdy według mojego mniemania sobie na to zasłużyłem. Ale każdego dnia, rano, wieczorem, Bóg zastawia obfity stół przede mną, przed Tobą, przed każdym z nas, na którym jest Jego pokarm. Duchowy pokarm, którym możemy się karmić, który możemy przyjmować, który powoduje, że nasza wiara wzrasta, który dodaje nam sił do życia, do zwycięstwa. On to czyni z łaski. To nie twoja, to nie moja zasługa. To jest cud, to jest chleb z nieba i on przychodzi zawsze we właściwym czasie. Kochani, my jako ludzie wierzący, ludzie nowonarodzeni, wiemy, kto jest tym chlebem. Dla nas dzisiaj, dla naszej pustyni życia, moglibyśmy powiedzieć, tym duchowym chlebem, który jest tak samo ważny dla nas, jak dla Izraelitów była ta manna, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Amen? Halleluja. Ewangelia Jana, 6 rozdział, wersety od 31 do 35. Ewangelia Jana 6, 31 do 35. Ludzie mówią do Jezusa: ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie w Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba stępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, Dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Wspaniałe słowa. Halleluja. Chleb życia. Chleb, który stąpił z nieba. Cudowny Boży dar dla człowieka. I to stało się, kochani, we właściwym czasie. I to dzieje się po dziś dzień. Każdego dnia możemy korzystać, jak powiedziałem, ze stołu Pańskiego, który jest zastawiony. Bóg chce, kochani, byśmy się karmili tym chlebem, byśmy go spożywali regularnie. By Jezus był dla nas zawsze tą świeżą porcją strawy. Jego słowo, Jego dobroć, Duch Święty, który jest nam dany, który wskazuje nam zawsze na Jezusa. To jest ta strawa, która zaspokaja łaknienie, bo On jest dany nam do dyspozycji. On jest dostępny za darmo, bez pieniędzy i bez zapłaty. Pytanie, drodzy, dziś do mnie, do każdego z nas. Czym się karmisz? Droga siostro, drogi bracie, przyjacielu. Czy jest to ten prawdziwy chleb z nieba? Czy Jezus jest tym twoim duchowym pokarmem? Musimy sobie zadawać, drodzy, takie pytania, żeby sprawdzać, jak wygląda moja duchowa kondycja. Wiecie, drodzy, w 16 wersecie tego fragmentu z drugiej Księgi Mojżeszowej, 16 rozdziału, czytamy, że zbieranie manny było obowiązkiem każdego. To jest ważny aspekt, kochani, tego tematu. Że każdy miał nazbierać tyle, ile potrzebował dla siebie i dla swoich domowników. Obowiązek i odpowiedzialność. Nie wystarczyło się tylko położyć na piasku, otworzyć usta i teraz, Panie, niech mi leci ta manna z nieba, bo ja się nawróciłem, Panie, bo ja Ciebie przyjąłem, to Ty teraz wszystko będziesz za mnie robił. Ja już nic nie muszę. Nie. To był obowiązek, to był wysiłek, to była odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę, za swoich domowników. I to jest trzeci ważny punkt, kochani, dotyczący manny. Obowiązek przynoszenia, wnoszenia Jezusa do mojego domu, jako tego chleba życia. Żeby nakarmić Nim siebie, żeby Jezus stał się także pokarmem wszystkich, którzy ze mną mieszkają. Amen? Halleluja. Niektórym tak się właśnie wydaje, że życie chrześcijańskie, wiecie, to jest taka sielanka. Że ta manna tak sama leci z nieba, że tak nie czytając Biblii, nie karmiąc się Bożym Słowem, będę tak samoistnie stawał się bardziej dojrzały, coraz bardziej duchowy. I zapominając zupełnie o tym, że otrzymywanie tego pokarmu wiązało się z obowiązkiem, z uniżeniem się. Bo ta manna leżała gdzie? Gdzie leżała ta manna? Na ziemi. To nam mówi, kochanie, o tym, co powinno cechować każde dziecko Boże. To nam mówi o obowiązkowości, o odpowiedzialności, o uniżoności. Jeżeli się nie obudzisz, nie wyjdziesz w pole, jeżeli nie sięgniesz po Biblię, nie będziesz uczestniczył w społeczności, to nic nie nazbierasz. To będziesz chodził głodny. To ominie cię błogosławieństwo. A werset 21 mówi nam, że mannę trzeba było zbierać wcześnie rano. Wcześnie rano. Bo co? Później, gdy wzeszło słońce, to ona znikała. Topniała. Kochani, czyż nie dzieje się podobnie w naszym duchowym życiu? To rano, kiedy zaczynamy dzień, powinniśmy zaczerpnąć tej świeżej porcji naszej duchowej strawy, którą jest Jezus, którą jest Jego Słowo. Bo później wschodzi słońce. Bo później nasze życie nabiera tempa. bo później porywa nas wir pracy i rozlicznych obowiązków. Tak, nas, pastorów też. Was, emerytów też. I ta społeczność z Bogiem topnieje. Brakuje na nią czasu. W psalmie 5 Dawid, śpiewając Panu, mówi: Panie, od rana racz słuchać głosu mego. Rano przedkładam Ci ofiarę i wyczekuję. O poranku, Panie, mówi Dawid, chcę się karmić Twoją manną. Jestem spragniony. Oczekuję posilenia. Oczekuję, że Ty mnie nakarmisz. Ktoś mi opowiadał, wiecie, że wieczorem, jak nie może zasnąć, to czyta Biblię. I wtedy od razu zasypia. To jest, wiecie, może i sposób na to, żeby się wyciszyć po takim całodniowym zgiełku. Może i tak. Ale wierzę w to osobiście, że Bóg chce do nas mówić o poranku. Że chce dać nam ten pokarm, posiłek na cały dzień, który jest przed nami. Że chce wyznaczyć nam kierunek, objawić swoją wolę. Że zgotuje przed nami stół ze świeżego pokarmu, który dopiero co zstąpił z nieba. Że w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, chce dać nam nową radość, nową odwagę, nową zachętę. Chce napełnić moje, Twoje serce pokojem. Amen. Halleluja. Wierzymy w to? Czy tylko tak mówimy? Amen. Z przyzwyczajenia. Kochani, warto spróbować. Ktoś powiedział, jeżeli kładziesz się spać, to włóż swoje kapcie tak bardzo głęboko pod łóżko, żebyś rano, kiedy wstajesz, jak chcesz je znaleźć, musiał uklęknąć. Wiecie, to jest może i dobry sposób, żeby przypomnieć sobie o modlitwie, o tym, co jest dla mnie najważniejsze. Społeczność z Panem, relacja z moim Panem. Panie, co Ty chcesz mi dzisiaj powiedzieć? Gdzie chcesz mnie posłać? Kochani, chcę Wam powiedzieć, że jeżeli rano nie będziemy gotowi na to, by się posilić Bożym pokarmem, by zgłębiać Jego Słowo, zanurzać się w Nim, to nie tylko nasz duch stanie się słaby, ale też nie dowiemy się, jaki jest Boży plan na dziś dla mnie. Bo porywa nas ten wir tego świata, tych obowiązków. Wiem, jak to wygląda. Szybko, szybko. Pan Bóg mówi do Mojżesza, zapisane to jest w 2 Mojżeszowej, 34 rozdział, werset 2. Bądź gotów na rano i wstąp rankiem na górę Synaj i stań tam przede mną na szczycie góry. Bóg chciał rozmawiać z Mojżeszem. Bóg chciał rozmawiać z nim o poranku. On chciał mu przekazać swój zakon, swoje prawo o poranku. I on chce dzisiaj również, abyśmy my, każdy z nas, wstępowali na tę górę. Abyśmy stawali przed nim o poranku. Zbierajmy tę mannę, drodzy, rano, bo gdy wzejdzie słońce, ona topnieje. W wierszu 4 tego 16 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej czytamy: Oto ja spuszczę wam chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie zbierał. Jak często? Raz na miesiąc? Raz na tydzień? Jak sobie przypomni? Jak będzie miał ochotę? Jak się mu zachce? Jak będzie pogoda, jak nie będzie nic innego do roboty? Nie. Będzie to robił codziennie. Będzie się karmił codziennie. Będzie spożywał nową, świeżą porcję tej manny, tego Bożego pokarmu codziennie. W Dziejach Apostolskich czytamy opis podróży Pawła i Sylasa, którzy przybyli do Berei, jak pamiętacie, swego czasu. Gdy zaczęli tam głosić Ewangelię mieszkańcom tego miasta, pamiętacie, co oni zrobili? przyjęli słowo z całą gotowością i co? Zadowolili się tym i powiedzieli, to nam wystarczy. Super było. Tyleśmy się nasłuchali, że przyjedźcie znów za rok, przyjedźcie, zrobimy ewangelizację w naszym mieście. Chętnie znów posłuchamy. Nie. Czytamy, że oni codziennie badali pisma. Codziennie trwali w słowie. Codziennie się karmili tym słowem i upewniali się, czy tak się rzeczy mają. Możemy o tym przeczytać. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, werset 11. Drogi bracie, przyjacielu, czy sprawdzasz codziennie, jak się mają rzeczy w twoim życiu? Czy korygujesz, czy konfrontujesz swoje życie w oparciu o ten duchowy pokarm, którym jest Boże Słowo? Czy jesteś takim duchowym niejadkiem? Wiecie, jeżeli rodzice mają dzieci niejadki czy niejadków, to stanowi dla nich wielki problem. Ledwo posadzą to dziecko, przygotują jakieś śniadanko, to dziecko się zaczyna wiercić, bo ono nie ma łaknienia, nie jest tym zainteresowane, ono chce biec do swoich zabawek, ono ucieka. I często mama z tą łyżką tej jakiejś kaszki czy innego pokarmu musi biegać za nim, żeby cokolwiek zjadło. Wiecie, drodzy, tak sobie wyobrażam, że to zbieranie manny stało się dla Izraelitów czymś tak naturalnym, że oni ledwie tylko wstali, przecierali oczy i wybiegali ze swoich namiotów. To było ich pierwszą czynnością. Dopiero później zajmowali się wszystkim innym. Tak, byli też tacy, którym się wydawało, że wczoraj se nazbierali. Nazbierali sobie więcej, niż im było potrzebne na dzisiaj, na wczoraj. Że tydzień temu byli na wspaniałym nabożeństwie, że im to wystarczy na miesiąc. I zamiast napełnić naczynie świeżą strawą, spali sobie spokojnie, gdy inni zbierali. A gdy otworzyli swój garnek z wczorajszą manną, to się bardzo zdziwili, bo zobaczyli, że ona się już nie nadaje do spożycia, że jest jakaś nieświeża, że się przeterminowała, że są w niej robaki. Izraelici mieli świadomość, że regularne zbieranie manny, codzienne korzystanie z Bożego zaopatrzenia, to jest dla nich być albo nie być. Że stanowi to o ich przetrwaniu. A my? Jak jest ze mną? Jak jest z tobą? Jak jest z nami, drodzy? Gdzie biegniemy? Kiedy się obudzimy? Czego słuchamy? Czym się karmimy? Czy interesują nas najświeższe newsy? A co tam w świecie? A co tam w polityce? A co tam u sąsiada? A Boże Słowo? No, przecież byłem w kościele. Byłem. Niedawno. Kochani, Jezus każdego dnia daje nam pokarm na dziś. Amen? Jezus każdego dnia daje nam pokarm na dziś i ważne jest to, czym dzisiaj się karmię. Nie to, co mi smakowało wczoraj. Wczorajszy pokarm był na wczoraj, a dziś Bóg ma dla mnie nowy pokarm, świeży. Tak ważne jest, abyśmy korzystali z tego Bożego zaopatrzenia. Abyśmy zbierali naszą mannę codziennie. Żebyśmy się rozkoszowali tym pokarmem ze stołu Pańskiego. Żebyśmy czerpali nową siłę do codziennego życia. Wiecie, co jest jeszcze ciekawego z tą manną? Otóż to, że można ją było przyrządzać na różne sposoby. W 4 Mojżeszowej, 11 rozdział, wersety 7 i 8, 4 Mojżeszowa 11, 7 i 8, czytamy: manna zaś była jak ziarno kolendra, a wygląd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją i mielili w żarnach albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki, smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Doczytałem się, drodzy, ze współczesnych opisów tego rodzaju żywicy, żywicy bdelium, że cechowała się ona wspaniałym zapachem. Ale to było tylko coś, co przypominało, wiecie to. To było coś daleko wspanialszego, daleko coś piękniejszego, cenniejszego i spodziewam się, że bardziej odżywczego. Że tam były wszystkie witaminy potrzebne do życia, do funkcjonowania. Psalmista w psalmie 119 mówi: o, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Ale w kolejnych wersetach, w kolejnym wersecie tego psalmu czytamy, że słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością, ścieżką moim. Gdzie indziej czytamy, że słowo Boże jest prawdą, że jest wieczne, że jest niewzruszone. Czytaliśmy też tutaj fragment mówiący o tym, że Słowo Boże jest jak miecz, który przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Słowo Boże jest wieczne. Ono jest pomocą. Ono uczy sprawiedliwości. Ono wyposaża w odwagę. Słowo Boże daje moc. Można by powiedzieć, że od mojej, Twojej inwencji zależy, jaki pożytek przyniesie to słowo w moim, Twoim życiu. Jaki skutek odniesie. Wczoraj potrzebowałeś wskazówki, którą drogę wybrać. Dziś może potrzebujesz pocieszenia. Kiedy indziej potrzeba Ci będzie być odważnym. A jeszcze kiedy indziej może będziesz miał ochotę na coś słodkiego. Słodkiego jak miód. W psalmie 34 czytajmy: skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Pan dobry jest. Amen. Skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Skosztuj, skosztuj, zasmakuj w Bożym Słowie. Czy już próbowałeś? Czy już próbowałaś? To słowo kieruje Bóg dziś do mnie i do ciebie, do każdego z nas. Skosztuj tego boskiego chleba z nieba, który Bóg zsyła zawsze we właściwym czasie. On ci go daje, ale chce, byśmy ty i ja wykazywali aktywną postawę. On oczekuje, że będę wychodził mu na spotkanie, że będę zbierał, że mi będzie zależeć. To jest mój obowiązek, to jest twój obowiązek, moja i twoja odpowiedzialność. On pragnie, byśmy poświęcali mu czas o poranku, wcześnie rano, by to była moją i twoją pierwszą czynnością, relacja z nim. Modlitwa, trwanie w Słowie. I On chce, byś to czynił, czyniła codziennie. Nie od czasu do czasu. Jeżeli uważasz inaczej, niż mówi Boże Słowo, to chcę ci powiedzieć, że to jest nieprawda. Że to jest zwiedzenie. Apostołowie, czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich, codziennie i jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Trwali w nauce, którą przyjęli od Jezusa Chrystusa. Karmili się codziennie. Nie wyobrażali sobie bez tego dnia. To słowo było dla nich prawdziwym, żywym pokarmem, którym dawał im siłę duchową. Dzięki temu pokarmowi mieli odwagę, żeby iść i składać świadectwo, żeby się modlić o chorych. żeby być posłusznym i wypełniać Bożą wolę. To także powodowało ich wzrost i rozwój. Także stawali się dojrzałymi duchowo chrześcijanami. Po to jest manna, kochani. Po to mamy się nią karmić. Nie po to, żeby grymasić, żeby wybrzydzać. To za słone, to za cierpkie, a to za twarde. Wiecie, my czasami tak robimy. Ale to już robili, tak przyjmowali ten Boży pokarm ludzie za czasów Pana Jezusa. Ewangelia Jana, 6 rozdział, wersety 57 i 58, czytamy tak, tam, że Jezus, zwracając się do ludzi zgromadzonych w synagodze w Kafarnaum, mówi: jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Jak czytamy dalej, wielu nawet spośród jego uczniów mówiło: to jest za twardy pokarm. To jest twarda mowa. To nie dla mnie. Kto by tam mógł tego słuchać? I byli tacy, którzy odeszli. Zrezygnowali z tego wspaniałego Bożego pokarmu. Nie chcieli, by Jezus był ich chlebem życia. Dziś ludzie też grymaszą, kochani. Najchętniej chcieliby, żeby im przyrządzać jakąś taką papkę, wiecie, taką miksturę, taką jakąś mieszankę. Co tam ma być w tej mieszance? Dużo pochwał, jesteś ważny, jesteś dobry, nic nie musisz robić, połóż się na trawie, manna sama ci poleci do ust. Trochę dobrego humoru, trochę o tym, że Bóg chce ci dać wszystko, czego zapragniesz. Niewiele mowy o krzyżu, o uniżeniu, o postawie sługi, o posłuszeństwie, o tym, co to jest grzech, o przemianie życia, o nieupodabnianiu się do tego świata, o mocy Ducha Świętego, bo to za twarde. Wiecie, drodzy, lubimy być głaskani słowami. I dlatego ten twardy pokarm, ten placek upieczony z manny, który mógłby nam stanąć w gardle, często zamieniamy na jakieś tanie wino, które tak gładko, jak powiada Salomon, spływa do gardła. Lubimy się tak odurzyć swoim samozadowoleniem, samouwielbieniem. Przecież jestem wierzący. Przecież chodzę do zboru. No bez przesady. No jest okej. Ale jak czytamy w tym fragmencie z przypowieści, Salomon przestrzega nas, że to wino, które tak gładko spływa do gardła, ukąsi w końcu jak wąż. Wypuści jad jak żmija. I może się zdarzyć, że zaczniesz mówić opaczne słowa. Sięgajmy, kochani, po ten prawdziwy chleb, którym jest Jezus. Choć nieraz jest to twardy pokarm, choć nieraz, kochani, jest to słowo napomnienia, słowo otrzeźwienia, bo Bóg przychodzi po to, żeby poruszyć nieraz twój świecznik, żebyś się opamiętał, żebyś przypomniała sobie, co to znaczy pierwsza miłość, zapał, gorliwość służenia Panu. Ten pokarm jest twardy, ale on służy ku posileniu, ku uzdrowieniu, ku upamiętaniu. Amen? Halleluja. w psalmie 78, wersety od 19 do 25. Psalm 78, 19 do 25. Jest to psalm Asafowy. Czytamy: mówili przeciwko Bogu tymi słowy: czy może Bóg zastawić stół na pustyni? Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać im chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, także i gniew wybuchnął przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios. Spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski. Zesłał im żywności do syta. Jak powiedziałem, Boży stół jest zastawiony obficie, codziennie. Nikt z nas nie będzie głodował. Boże źródła są niewyczerpane. Źródła Jego łaski, Jego miłości, Jego błogosławieństw. Niech to słowo, drodzy, będzie zachętą dla nas. Bóg się nie zmienia. On jest Bogiem zaopatrzenia. Amen? On jest Bogiem zaopatrzenia. Już Abraham, kochani, się o tym przekonał, będąc posłuszny Bogu. Pamiętacie, kiedy był gotów ofiarować na ołtarzu swojego syna? Możemy o tym przeczytać. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, wersety 13 i 14. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Halleluja. Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. To był cud, który wymagał posłuszeństwa Bożemu Słowu. Może coś takiego będzie Tobie również dane przeżyć. Bóg będzie chciał Cię doświadczyć. Twoją wiarę, Twoje zaufanie, Twoją miłość do Niego. Ale kiedy przejdziesz przez to doświadczenie, będziesz mógł z wiarą wykrzyknąć: Pan zaopatruje. Halleluja. Skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest. On czynił cuda za czasów Abrahama. On czynił cuda, kiedy Jezus chodził tutaj po tej ziemi. I On czyni je również dziś. On ma dla Ciebie i dla mnie swój wspaniały pokarm. Dla Niego brak studni, kochani, nie jest żadnym problemem, bo może sprawić, że woda wytryśnie ze skały. Dla Niego brak supermarketu nie jest problemem, bo Jego chleb stąpił z nieba. A On powiada, że kto je ten chleb i pije wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. I na koniec, kochani, ostatni werset z tego 16 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej, werset 35. Synowie izraelscy jedli mannę 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi kananejskiej. Pan Bóg pozostał wierny swojemu słowu, chociaż w przypadku Izraelitów z tą wiernością wyglądało to różnie. Ale Bóg ich nie zostawił. On ich karmił przez cały ten czas wędrówki, aż dotarli do ziemi obiecanej. Drogi bracie, droga siostro, nie obawiaj się. Bóg cię nie zostawi na środku pustyni. On cię nie po to wyprowadził, z ziemi egipskiej, z kraju niewoli, żeby teraz cię zostawić i powiedzieć, radź sobie. On ci chce dawać swój wspaniały pokarm. To jest dobra nowina. Dobra nowina i wspaniała obietnica, kochani. Bóg chce mnie i ciebie karmić tym cudownym, duchowym pokarmem przez cały czas tej naszej ziemskiej wędrówki. I On chce widzieć, jak rośniesz, jak przybywa ci mądrości, jak przybywa ci mocy Bożej, jak kroczysz wytrwale naprzód. On pragnie widzieć, jak twoja wiara wzrasta, jak wzrasta we mnie, jak wzrasta w tobie pragnienie pełnienia Jego woli. On oczekuje, że coraz mniej w naszym życiu będzie narzekania. Coraz mniej będzie szemrania, zniechęcenia, niewiary, a coraz więcej uwielbienia, chwały dla Niego i zaufania. Dziękujmy Bogu za naszą duchową mannę, drodzy, za Boże zaopatrzenie, za ten chleb z nieba, którym jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Bo w Nim jest nasza nadzieja, w Nim jest nasza siła, w Nim jest nasze życie, w Nim jest nasza wieczność. Z wiarą patrzmy w przyszłość i z wiarą wstępujmy w każdy kolejny krok, który Pan nam wskazuje. Amen.